з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднімної Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсейшому програмі припомнімо о наших родаках Анжеліце Борис і Анджею Почабуті. Кто же праві 18 місяці сов в закладниках режиму Олександра Лукашенки. Также порозмовляем с директором Бюро Эдукации Народовой ИПН Адамом Хлібовичем о початку советской агрессии на Польске 83 лета тому, а также о броне Гродно перед российским оккупантом. В своей колейности доктор Игорь Мельников оповел о истории повстання помника Три Крыжи, который знайдується в поближу всей Арабовщизна, повет Барановицкий. А зачинаем мы с ведомости.
Поляки на Білорусі.
Видаження,
факти
и опинія.
Зараз ближе розпочинця процесу над Анжеліком Борис і Анджеєм Почобутом. Лідери Зв'язку поляків зостали арештовані 25 марта 2021 року і втьонж сов оскаржані о рехабілітації назізму і поджигання до ненавісті на тле народовостьовим. Щення польських традицій і доглядання цментажі для режиму в Мінську власне то сталося поводом для ув'язнення дялачі. Анжеліце Борис замінено середок запобігавчий. Полька приготовується до процесу вдому під обсервацією лукашенковських служб. Натомість Анджей Почобут цілий час знайдується в в'язненню і вже закінчив запознаватися з матеріалами своєї справи. З інформацією, міщеної через жони дінніка на єдним з порталів сполучностьових, виніка, що її закрес є огромний. Анджей Почобут через місяць резигнував з обядів, щоб якнайвенцей часу посвятити на лектури. Полякам грозить від 5 до 12 лет в'язнення. Точонцеся противко ним справи є абсурдальна і сфалшована, тверді повномоцник жонду до справ безпеченства пшещення інформаційної Станіслав Жарин.
Traktujemy od początku te działania wobec liderów polskiej mniejszości na Białorusi jako rodzaj represji politycznych. Spodziewamy się niestety kontynuowania tego typu represji wymierzonych w konkretne jednostki, ale robimy wszystko jako państwo, żeby bronić Polaków, którzy tam mieszkają. Dlatego MSZ cały czas działa na rzecz zwolnienia liderów Związku Polaków na Białorusi z więzień.
Pytanie uwięzionych liderów polskiej mniejszości na Białorusi było nieraz poruszane na forach ONZ-u, Rady Europy, a także Unii Європейський. То власне дінки старанням польських служб дипломатичних зостали вольнені Марія Тишковська, Ірина Бернацька і Анна Панішева. Дялачки спензіли два місяці в лукашенковським в'язненню. Новий рок школьний не розпочався в єдній з найвеньших польських школ сполучених в світі. Сонд найвищий Білорусі постановив зліквідувати Стовожишення Польська Матір Школьна в Гродні. Є то одна з найстарших організацій польських на Білорусі, заложена в 1995 року. В убіглому року влади зобов'язали плацувки до реорганізації і сплацення наложеної гривни високості около 560 тисяч злотих ораз кари пінєжної від інспекції податкової високості понад 900 тисяч злотих. Ведук телеграм-каналу «Маю право» сповнення всіх вимог влади не уратувала організація перед ліквідацією, яка де-факто означає кінець польськоязичної едукації на Білорусі, мовить доктор Барбара Олег.
Повиннішми дуже голосно кричати о кривді поляків там, на Білорусі, і всі медіа повинні о тим мовити, також повинна тим ще заінтересувати опінія міжнародова. Поляки са дискримінувані як обивателі і не можуть де-факто mówić o swoich korzeniach, o swojej kulturze, o swojej historii.
Wcześniej łukaszenkowskie władze, wbrew umowom międzynarodowym, zlikwidowały wszystkie państwowe placówki edukacyjne, w których nauczanie odbywało się po polsku. Dyskryminacji polskiego szkolnictwa dokonano na podstawie znowelizowanego Kodeksu Oświatowego Republiki Białoruś. Minęło ponad 200 dni od momentu rozpoczęcia przez Kreml wojny na pełną skalę przeciwko niepodległej Ukrainie. Rosjanie za ten okres nie osiągnęli żadnych postępów, wręcz przeciwnie, ponoszą klęskę. Już ponad tydzień trwa ukraińska kontrofensywa. Żołnierze broniącego się państwa skutecznie odzyskują okupowane przez najeźdźce terytoria. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że od 6 września ukraińska armia wyzwoliła w obwodzie charkowskim obszar o powierzchni ponad 6 tysięcy kilometrów kwadratowych, na którym znajduje się ponad 300 miejscowości. Prawie całe terytorium na północy i wschodzie obwodu charkowskiego zostało odzyskane. Російська армія в паніці утекла перед натарцем військ визволенчих. Агресор втратив уже праві 55 тисяч жовнежі. Постепом української офенсиви товариша дуже вспарця панств західніх, уважає прем'єр Речепосполітий Польський Матеуш Моровецький.
Хочу вам сердечно погратулувати пану президентові і całemu ukraińskiemu wojsku, narodowi skutecznej ofensywy i oby ona była kolejnym sygnałem ostatecznego zwycięstwa. Zwycięstwo musi być po stronie Ukrainy, bo jeśli by, co nie daj Panie Boże, doszło do zwycięstwa na warunkach rosyjskich, to dla Europy byłaby to ogromna klęska, nie tylko dla Ukrainy.
Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę wykorzystują terytorium Białorusi do prowadzenia działań wojennych, w tym bombardowania obiektów cywilnych. Tymczasem wojsko białoruskie cały czas prowadzi manewry przy granicy z Polską i Ukrainą. Jednak Aleksander Łukaszenko nie ma wpływu na decyzję o ewentualnym wtargnięciu białoruskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy, twierdzi dziennikarz telewizji Biełsat Zmitier Mickiewicz.
Wejście wojsk łukaszenkowskich na teren Ukrainy nie może być wykluczone z tego powodu, że Putinowi już brakuje sił, oni szukają jakieś rezerwy i oczywiście mogą się zwrócić do tej opcji, mogą wykorzystać tą opcję, ale ja nie myślę, że to jest aż taka pierwsza rzecz po prostu, którą by oni chcieli wykorzystać. Oczywiście Łukaszenka i tak już jest wciągnięty w wojnę, już nie potrzebują tego politycznie. Łukaszenka i tak jest pozbawiony żadnej subiektywności politycznej.
Wbrew politycznym dążeniom Aleksandra Łukaszenki, białoruski naród wspiera Ukrainę na wszelkie sposoby, pomagając broniącemu się sąsiadowi. W tym z bronią w rękach przeciwko rosyjskiej inwazji walczy ponad 1500 obywateli Białorusi. W Polsce odbyła się premiera filmu Orlęta, Grodno 39. Jest to pierwszy film fabularny o wydarzeniach we wrześniu 1939 roku, kiedy Sowieci zaatakowali miasto nad Niemnem, a jego mieszkańcy stali w obronie swojego domu i wolności. Autorzy oczami 12-letniego żydowskiego chłopaka opowiadają o odważnej walce grodzieńców, w tym dzieci, którzy 17 września po sowieckiej agresji na Polskę nie skapitulowali i postanowili bronić Kresów. Warto zaznaczyć, że reżyser Krzysztof Łukaszewicz nie ukrył też problemów społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Antysemityzm, wzrost nacjonalizmu i surowa polityka narodowa. Orlęta Grodno 39 można obejrzeć we wszystkich kinach w Polsce, jednak niestety dystrybucja filmu na Białorusi nie jest możliwa. Jego publiczne obejrzenie według białoruskiego prawa jest przestępstwem, które przewiduje do 12 lat więzienia. Sowiecka agresja wobec Polski we wrześniu 1939 roku to jeden z najtrudniejszych momentów w historii naszej ojczyzny, mówi kierownik działu projektów kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru dr Piotr Popławski.
Pamiętajmy, że od 1 września trwała wojna z Niemcami. Większość naszych wojsk została zaangażowana na tych frontach przeciwko Niemcom i dopiero wtedy spadł na nas cios ze strony Sowietów. Obrona Grodna była częściowo improwizowana, stąd też wśród obrońców byli harcerze, była młodzież szkolna, która zgłosiła się na ochotnika do tego, by pomagać właśnie w walce z najeźdźcą.
Jednym z symboli obrony Grodna stał się 13-letni Tadek Jasiński. Chłopak został schwytany przez rosyjskich żołnierzy po nieudanej próbie spalenia sowieckiego czołgu i przywiązany do niego jako żywa tarcza. Jego symboliczny grób znajduje się na starym katolickim cmentarzu w Grodnie. Pomnik powstał dzięki staraniom miejscowych Polaków.
Zamawiali. już od tego w dali. I ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić.
To program z naddniemnej Berezyny. Na falach 98,1 Białystok i Grodno. Na falach 99,2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
83 lata temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. To konsekwencja sojuszu dwóch totalitaryzmów, które podzieliły między siebie terytorium Polski. O tym, na ile trudny i tragiczny to był moment w naszej historii, porozmawiamy z historykiem Adamem Chlebowiczem, dyrektorem Biura Edukacji Narodowej IPN.
17 września i agresja sowiecka na Polskę to konsekwencja paktu Ribbentrop-Mołotow. Hitler i Stalin 23 sierpnia, de facto oni, nie Ribbentrop, nie Mołotow, podpisali się pod paktem rozbioru Polski, nie tylko Polski, bo i krajów bałtyckich, części Rumunii, więc dotyczyło to szeregu państw z naszej części Europy. Ten pakt miał na celu zawarcie sojuszu, wydawałoby się paradoksalnego, dwóch totalitaryzmów, brunatnego i czerwonego. W przypadku Polski to skończyło się rozpołowieniem naszej ojczyzny. Stalin był chytry, jak to zwykle, zwlekał z agresją, rozpoczęciem działań zbrojnych przeciwko Polsce. Czekał na to, co się wydarzy, na ile Niemcy sobie dobrze radzą, co zrobią Francja, Wielka Brytania, pozostałe kraje. Wówczas, kiedy ta walka zmierzała w jedną stronę, w stronę porażki Wojska Polskiego, podjął rozkaz o tym, żeby Armia Czerwona, Wojska Sowieckie zaatakowały Polskę. To oznaczało oczywiście koniec wojny, klęskę Wojska Polskiego i tak naprawdę podwójną okupację.
Dzisiejsze Białorusi, 17 września, to od 2021 roku Dzień Jedności Narodowej, państwowe święto, a dla Polaków mieszkających na Białorusi rocznica rozpoczęcia okupacji sowieckiej. Czy Pana zdaniem białoruski reżim celowo ustalił datę Święta Jedności Narodowej na dzień 17 września? Jaki miał w tym cel?
Data 17 września dla Polaków jest tragiczna, dla propagandy rosyjskiej, białoruskiej jest oczywiście celowo wybraną datą, żeby pokazać ich przewagę, ich triumf, tak to nazwijmy. Zresztą to święto państwowe na Białorusi poprzedzone zostało dużo wcześniej nazwami ulic, chociażby w wielu miastach i miasteczkach białoruskich są ulice 17 września. To jest oczywiście paradoksalne i bolesne dla Polaków, nawet myślę, że dla Białorusinów, tych, którzy optują za niepodległością własnego kraju, no bo to jednak oznacza podległość Związkowi Sowieckiemu. Natomiast to święto państwowe, decyzja Łukaszenki absolutnie jest świadoma. W przypadku Białorusi, no właśnie można odpowiedzieć sobie na pytanie, no to w takim razie, czy Białoruś jest niepodległa, skoro nawiązuje do zwycięstwa sowieckiego? No i każdy z Państwa mógłby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nie ma w tym absolutnie żadnego przypadku. Jest to konsekwentne wytyczanie pewnej świadomości historycznej, nawiązanie właśnie do Związku Sowieckiego i czerpanie z tego koszmarnego dziedzictwa.
Symbolem walki o wolność jest obrona Grodna w dniach od 20 do 22 września 1939 roku. Młodzi obrońcy, w większości cywili i harcerzy stanęli w obronie swojego miasta. Jak pan ocenia ten heroizm?
Obrona Grodna przeszła rzeczywiście do historii jako ten największy punkt oporu przeciwko wojskom sowieckim. W Grodnie mamy taką sytuację, że regularne oddziały wojskowe otrzymują rozkaz wyjścia z miasta. Grodno było ważnym garnizonem wojskowym, więc te oddziały wychodzą z miasta, mają się udać w kierunku Litwy, przekroczyć granicę litewską. Tam będą internowane, tam mają podjąć ewentualnie dalsze starania o to, żeby podjąć dalszą walkę z jednym czy z drugim okupantem. Tymczasem w Grodnie pozostają nieliczni żołnierze, nieliczni oficerowie. Pada nieformalny rozkaz, będziemy bronić naszego miasta. Grodno to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza tożsamość, to jest nasza ojcowizna. Ta grupa nielicznych oficerów, którzy zdecydowali się zostać w mieście, żołnierze wsparci przez cywilów, przez nauczycieli, dyrektorów szkół, przez młodzież harcerską zorganizowaną w plutony, staje naprzeciwko sowieckiej zorganizowanej armii. 20 września 1939 roku do Grodna usiłują wjechać sowieckie tanki, napotykają na opór zorganizowany tej nielicznej, to trzeba podkreślić, grupy obrońców, którzy o dziwo ze skutkiem pozytywnym zaczynają niszczyć sowieckie czołgi. Oczywiście ta walka z góry była skazana na porażkę. No, trudno, żeby garstka kilkuset obrońców mogli się przeciwstawić potężnej armii sowieckiej. Było to jednak wydarzenie symboliczne, takie, że Polacy z tych terenów, ale też nie możemy tego rozstrzygnąć, czy nie było tam także innych nacji, walczą przeciwko okupantowi sowieckiemu, przeciwko okupacji sowieckiej, protestują w czynny sposób, właśnie w ten sposób, stając z bronią w ręku przeciwko Sowietom. I trzeba dodać tutaj jeszcze to, co wydarzyło się potem, po 22 września 1939 roku, kiedy to obrońcy, ci, którzy nie zginęli, ci, którzy zostali w mieście, byli wydawani przez miejscowych komunistów, byli rozpoznawani przez NKWD i wiemy, że około 300 takich obrońców zostało brutalnie zamordowanych, rozstrzelanych, w tym także dość liczne grono tych najmłodszych obrońców, harcerzy, uczniów gimnazjum, którzy w kilkunastu egzekucjach w samym mieście i wokół miasta zostało bezwzględnie zamordowanych.
W Polsce swoją kinową premierę miał film Orlęta Grodno 39. Mieszkańcy współczesnego Grodna go nie zobaczą, bo zdaniem białoruskich władz obraz jest rehabilitacją nazizmu. Walka toczy się nadal?
To, co się dzieje obecnie na Białorusi, zwłaszcza w ciągu minionego roku, to oczywiście jest walka, bardzo trudna walka miejscowych Polaków, ale myślę też, że świadomych Białorusinów o wolność, o niepodległość, o tożsamość własnego kraju. Jest to walka bardzo trudna, zwłaszcza dla mniejszości polskiej. Reżim Łukaszenki po manifestacjach w związku z wyborami prezydenckimi skierował m.in. ostrze swoich represji przeciwko Związkowi Polaków na Białorusi, przeciwko działaczom tych organizacji. Andrzej Poczobut do tej pory przebywa w więzieniu. Kilku ważnych, znaczących działaczy zostało zmuszonych do opuszczenia granic swojej ojczyzny Białorusi. Za co? Między innymi za to, że propagowali, że przypominali postawę Polaków, przypominali o zasługach Armii Krajowej dla tej ziemi. Polacy, stąd my, Polacy z Białorusi, musimy dbać o pamięć, o tożsamość tych ziem, pamięć historyczną. A zatem być może czeka nas tutaj długa walka i długie zmagania, ale jestem przekonany, że zakończą się one na końcu sukcesem.
Dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałem, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. za tobą i niech rozstania kochani nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hotelik róż. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
W okresie I wojny światowej w rejonie Baranowicz toczyły się zacięte walki. Latem 1916 roku pozycje niemieckie na froncie wschodnim przechodzili przez rzekę Jasiolda, błota w okolicach Pińska, jezioro Wygnowskie, rzekę Szczare, jezioro Kołdyczewskie i dalej przez rzekę Sierwycz. Baranowicze były kluczowym, mówiąc językiem współczesnym, węźlem logistycznym, przez który przechodziły drogi z zachodu na wschód i z północy na południe. Tu pozycje zajmowali jednostki niemieckiej Landwehry. Wojska niemieckie oraz austro-węgierskie znajdowali się w okolicach wsi Arabowszczyzna, niemiecka nazwa Zumpfhügel, czy Wzgórze Bagienne, numer 194. W okolicach miejscowości Labuzy, Dariwa, jezioro Kołdyczewskie, rzeka Serwicz znajdowali się liczne umocnienia, bunkry oraz okopy. Teren ten był dobrze wzmocniony. 3 linie okopów, zasieki i ufortyfikowane. Schrony bojowe, magazyny, amunicyjne, schrony, punkty obserwacyjne. Rosyjski sztab generalny uważał, że ofensywa pod Baranowiczami umożliwiłaby odciągnięcie części sił niemieckich z południa, gdzie Rosjanie planowali operację, która później miała się stać znaną jako przełom brusilowski. 13 marca 1916 roku rozpoczął się pierwszy atak rosyjski, nazywany też pierwszą bitwą pod Baranowiczami, czy też bitwą pod Stolowiczami. Pierwsza i druga rosyjskie dywizje grenadierów uderzyli w kierunku miejscowości Stolowicze. Niemcy bronili się na pozycji Friedrichsberg, daleko Toczyc, i kontratakowali Rosjan. Garnizon niemieckich bunkrów na wzgórzu Bagiennym obok Arabowszczyzny spotkał piechotę rosyjską ogniem CKM-ów. Krwawe walki na bagnety odbyły się na niemieckich pozycjach Fest Kronprinz oraz Rosengrab. Wieczorem tego dnia piechota carska zajęła wzgórze Bagienne. Jednak z rana 14 czerwca niemiecki 51. Pułk Landwehry przeprowadził kontratarcie i wyrzucił rosyjskich żołnierzy z Zumpfhügel. Druga bitwa pod Baranowiczami rozpoczęła się 2 lipca 1916 roku. Artyleria rosyjska ostrzelała pozycje austriackie na północ od jeziora Kołdyczewskiego oraz niemieckie między wsiami Dariwo oraz Labuzy. Carska piechota wyparła austriackie wojsko z ich okopów obok Karczewo oraz Wygody. 3 lipca 1916 roku Rosjanie atakowali niemieckie pozycje na wzgórzu Bagiennym oraz umocnienie Fest Kronprinz i Rosengrab. Pierwsza z nich znów trafiła do rąk żołnierzy Mikołaja II, a po 2 godzinach znów tam byli Niemcy. Krwawe walki odbywały się w okolicach Ołdechowszczyzny. 4 lipca wojska carskie zaatakowały pozycje austro-węgierskie między jeziorem Kołdyczewskim oraz Zaosiem. Zacięte walki odbyły się w okolicach wsi Dariwo, gdzie Rosjanie zajęli wzgórze. 14 lipca obok Skrobowo Niemcy rozpoczęli kontrofensywa. 25 lipca 16 roku natarciem w rejonie Skrobowo wojsko rosyjskie rozpoczęło trzecią bitwę pod Baranowiczami. Carska artyleria napocowała niemieckie pozycje stałe w rejonach Darivo, Labuzy oraz Odochowszczyzna. Nocą z 26 na 27 lipca rosyjska piechota znów zaatakowała wzgórze Bagienne. Pierwsi do niemieckich okopów weszli żołnierze brygady strzelców polskich rosyjskiego wojska imperatorskiego. Brygada nasza, właściwie tylko dwa bataliony strzelców, biwakowała wówczas w Lasku Moskiewskim, oddalonym zaledwie o 8 km od Baranowicz i niespełnie 4 km od pozycji. Przewędrowaliśmy tutaj aż z Bobrujska, gdzie dziesiątkowany Legion Puławski przeformował się w brygadę strzelców polskich. W samym Bobrujsku pozostały jeszcze dwa bataliony strzelców, batalion zapasowy i szkoły podoficerskie. Moskale jak najprędzej wypchali nas na pozycji, gdyż obawiali się natarcia Niemców. Lasek Moskiewski był położony na wzgórzu i widocznym nieprzyjacielowi, jak na dłoni. Stała tu zawsze rezerwa pierwsza korpusu. Brygada została taktycznie przykomenderowana pod rozkazy dowódcy korpusu grenadierów moskiewskich. Opisywał te wydarzenia 1916 roku jeden z tych uczestników w wydaniu Polska Zbrojna w 1923 roku. Ciąg dalszy nastąpi.
Z Nadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program z Nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания.
Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce.